Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym.
Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe, w grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie.
Zagadkowe obiekty.
Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła, które przebijało się przez... ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć.
Tajemnicze istoty.
Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, jak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Niby byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy.
Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
Budzi mnie skrzypienie drzwi. Znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj!
Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium.
Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z kolejnym odcinkiem najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. Przy mikrofonie Marek Sankiwelius. Co do paranormalności, to dziś być może niektórzy będą na to słowo kręcić nosem, bowiem z tego co mi wiadomo, dla wielu z Państwa doświadczenie przygód poza ciałem, czy to spontanicznie i w sposób niekontrolowany, czy w rezultacie ćwiczeń, jest czymś najzupełniej normalnym. Postanowiłem jednak zmontować taki właśnie odcinek, gdyż zebrało się w moim archiwum kilka historii co najmniej niezwykłych, związanych właśnie z OB. Na dobry początek porzucamy sobie puszkami i odwiedzimy ukochaną, gdyż takie właśnie wątki pojawiają się w pierwszej z przygotowanych na dziś relacji telefonicznych.
Miałem parę takich zdarzeń, których tak nie jestem w stanie opisać, co tu takiego było. Po prostu chodzi tu o coś takiego jak OB, czy jak to się nazywa, to wyjście poza ciało. Tylko że u mnie to nie było klasyczne, miałem to 2 razy. Zresztą pierwszym razem to nawet nie wiem, czy to było to, czy było całkowicie co innego. Miałem to 2 razy. I to było dziwne. Dla mnie to bardziej tak, żeby się wygadać i żeby po prostu dowiedzieć, co to mogło być. Bo to ciekawsze jest to pierwsze, to zacznę od tego drugiego. Jak się ożeniłem, tam były takie niestanski, wie pan, po prostu akurat ta kobieta nigdy nie powinna wychodzić za mąż. No ale było tak, że odeszła i ja zacząłem jej szukać. No i nie wiedziałem w sumie, czy do matki pojechała, czy gdzie. Okazało się, że do matki. I po prostu jeszcze w latach szkolnych tam takie jakieś skryptyśmy dostali, tam było akurat coś tłumaczone, nie wiem, z chińskiego czy z jakiego języka, bo literki były podobne do tych symboli chińskich przy rysunkach. Tak, resztę było tłumaczone na polski. I tam było jak się wydostać z ciała i tak dalej, uwolnić ducha, te podróże astralne i te inne rzeczy, jakie były tam. No i coś tam żeśmy próbowali, ale tam nikomu zazwyczaj nie wychodziło. No, później mi wyszło coś bardzo dziwnego, to może później. Ja po prostu jednego wieczora znowu zacząłem się koncentrować. Jakoś mi się udało w miarę szybko wyjść z tego ciała. Prawdę mówiąc, to nie pamiętam, którędy ja się dostałem na klatkę schodową, a później jak z klatki schodowej na zewnątrz. Najprawdopodobniej przez ścianę na klatkę schodową, bo to spałem, że zaraz za ścianą miałem schody klatki schodowej. Później akurat najprawdopodobniej oknem się wydostałem, bo nie wiem, którędy. To jest teoretycznie niematerialne, to może się przemieszczać jak chce. I co? I po prostu bałem się unieść wysoko, polecieć na skróty, żeby nie zabłądzić, bo po prostu nigdy w ten czas jeszcze nie byłem w powietrzu, w samolocie, nie wiedziałem jak to wygląda i tak dalej. A w nocy to, a czy wieczorem, to dość późnym wieczorem, no w sumie w nocy to by było akurat ciężko to zrobić, żeby po prostu nie zabłądzić. Komuś nieobaznanemu z takimi podróżami. Więc akurat tak drogo jak jedzie samochód asfaltem, zacząłem tam akurat podążać.
To tak jakby pan jeszcze nie za bardzo się orientował, jak się poruszać w tym świecie niefizycznym, prawda?
Tak, w szczególności w tej przestrzeni akurat. I także drogo jak samochody jadą, to tak można powiedzieć, że taki ubrałem pułap trochę wyżej jak samochody i błyskawicznie przetestowałem się do końca drogi na drugą. Drogę znałem bardzo dobrze, chociaż to był mój kosztów 200 km, przynajmniej do połowy, znaczy ponad połowę drogi znałem bardzo dobrze, bo chodziłem do szkoły, bo tam szkoła ileś tam kilometrów, ale ode mnie to była teoretycznie ta sama droga. Znaczy, czy tu jechał, czy tu, to ta sama droga do. Także wziąłem się, wydostałem akurat za to. Tak w miarę szybko dostałem się na tą wioskę, z której ona pochodziła. Podchodzę do tego okna, Znaczy podchodzę, no tak jakby podpłynąłem do tego okna, widzę, że okno jest otwarte. W oknie stoi kupę takich puszek po dezodorantach i tak dalej. Takich lekkich puszek pojemników, takich młodzone dezodoranty i tego podobne. No ale ta chwila się zaczęła, mi ona się pojawiła w oknie, zaraz za nią przyleciała teściowa, widzę, że stoi. I normalnie coś takiego, że akurat teściowa się pyta, co jest. No ona mówi, że chyba to głupie przyszło. Ja się wtedy zdenerwowałem. Właśnie nie wiem w jaki sposób, że ja te wszystkie puszki zrzuciłem jej im pod nogi. To, co stało na oknie. No oczywiście teściowa moment uciekła, ta akurat wzięła, zamknęła okno. Ja nie wiem, w jaki sposób się przedostałem do siebie z powrotem. Po prostu ten powrót jest dla mnie niewiadomy.
Może pana emocje, które wywołane były w tym momencie, jakby wybudziły pana fizycznie?
W każdym, no nie wiem, wie pan, bo ja nie byłem obecny.
Sobie to wie pan, to jest tak, że jakiś dowolny bodziec może spowodować powrót do ciała, prawda? Jakieś emocje, jakieś coś się mogło stać też w pokoju, w którym pan fizycznie leżał.
Tak, tak. Znaczy w pokoju się nikt nie wydarzyło tam, gdzie leżała. W każdym razie, że coś takiego, że po jakimś czasie ona wróciła, to wszystko mi to samo opowiada. W tych skryptach pisało, żeby się nie przyznawać do tego, że się widziało, że to, że tam po prostu się tak jeszcze skończy, że to miałem pierwszy przypadek taki niezbyt ciekawy już później. Także tu już mając te doświadczenia, po prostu wziąłem akurat, no myślałem, że może to wiatr wziął, może to, może tamto.
Chciałem panu zadać, wie pan, pytanie o to, czy pan sprawdzał, czy pan potem weryfikował, czy to rzeczywiście się wydarzyło, a tu się okazuje, że się samo zweryfikowało.
Samo się zweryfikowało, bo ona powiedziała mi, tylko że zmieniła, że nie powiedziała do matki, to głupie przyszło, tylko powiedziałam wam, chyba przyszedł. Tak mi się wydaje, czy tak mi się wydaje, że przyszedł. Coś na tej zasadzie.
I ten moment, gdy żona panu kłamie, a pan zna prawdę.
Tak, tak. No ja nic udałem, że o niczym nic nie wiem, wiatr zabrał to tam. I wie pan, wszystko widziałem po drodze. Przemyślałem dość dokładnie i było w takich ciepłych barwach, w żółtych. A o dziwo, że tam na podwórku u nich i ten dom i nic, to widziałem już bardziej w chłodnych barwach wszystko. Nie wiem akurat tak samo, tego nie rozumiem, dlaczego tak to widziałem tu, tak tu.
Może pan jakoś postrzegał energię otaczającą to miejsce?
No możliwe.
Można pospekulować, prawda?
No bo wszystko wyglądało tak na ulicy, ta droga, którą leciałem i tak dalej, jakby poświetlone były tymi lampami sodowymi, czy jak to tak to pomarańczowało świecą. Tak wszystko wyglądało, chociaż tych sodówek w tamtych latach było, no można powiedzieć, niewiele, bo to był 85 rok. No to jest to. W szkole, jak do szkoły chodziłem, to jest ta druga sprawa. Ja podkosiwałem się takiej dziewczynie. No i to już było po tym czytaniu tych skryptów i tak dalej. I było normalnie coś takiego, że byłem u tej koleżanki, u której się podkosiwałem i takśmy rozmawiali na te tematy, takie paranormalne. I ona mówi, to jak będziesz kładł się spać, to spróbuj mi powiedzieć cześć albo coś takiego. No dobra. Przyszedłem do siebie na stację, bo to się działo wszystko, bo tam chodziłem do szkoły, tam byłem wojsk. I coś normalnie takiego, że przyszedłem do siebie na stację, siadłem przy stoliku, paliła się tylko lampka nocna, podparłem głowę dwoma rękami, tak bardziej można powiedzieć, że objąłem tu za puls dwoma rękami, koncentrowałem się i w pewnym momencie widzę ją. To była odległość między nami około kilometra. Widzę ją, widzę akurat, że śpi, świeciła się jakaś lampka nocna, ale widziałem wszystko w naturalnych barwach. I widzę ją, że ona leży w jakimś szlafroku takim a la tygrysia skóra. No i coś takiego, że no wziąłem ją, smoknąłem w policzek. Tak przynajmniej, ja teoretycznie mogę powiedzieć, czułem się jakbym rzeczywiście ją całował, ten policzek. Ona się obudziła, popatrzyła się w moją stronę, uśmiechnęła się, no ale odnowa oczy i się zamknęła, usnęła. No ja się wycofałem, w jaki sposób, nie wiem. No i na tym się skończyło. Tylko, że na drugi dzień rano przychodzi gospodyni, chodzi tam do mnie do pokoju i mi mówi, że coś ty wczoraj robił. Mówi, jak przyszłam, to aż się wystraszyłam, że uciekłam. Mówi, chciałam się tam, nie pamiętam o co tam pytać, no tu już nie pamiętam o co, ale mówi, siedziałeś, patrzyłeś w stół, byłeś kompletnie nieobecny. Mówi, no patrzyłeś się tak, jakbyś ten stół chciał wzrokiem rozbić. No nie, co wie, no a, tak się mówię, zamyśliłem. No i tylko tyle, no ale idę do szkoły, no spotykam akurat tu koleżankę, ona akurat do mnie, kto cię do domu wpuścił? Jak to? Nikt to jakbyś powiedziała, tak że on zrobił. Po prostu akurat byłem cały czas u siebie, tylko że po prostu chciałem, że mógł to ile mogłem, to się skoncentrowałem i tam do ciebie przyszedłem. W jaki sposób? Nie wiem. A ja od razu do niej, jak byłem ubrany, mówię, no w tej koszuli to byś u. No, a ja mówię, a ty miałeś taką jakąś tam na sobie, jakiś taki szlafrok czy co, w tygrysie skóra. A ja to miałem, bo po twoim wyjściu ojciec mi to dał na prezent tego, urodzinowy, bo urodziny się zbliżają, no.
No, czyli nie miał pan możliwości jakby wcześniej się dowiedzieć o tym szlafroku, prawda?
No, a tak, no nie mogłem się dowiedzieć. W każdym razie, że coś takiego, że no ja w ten czas paliłem, zresztą teraz od nowa znowu palę, bo przez jakiś czas nie paliłem. Zszedłem po prostu na tej przerwie, akurat do łazienki, no łazienki tej szkolnej i tam zapalił, tam plarni się byli taką. Zresztą na szkole nie ganiali zbytnio do papierosy tych pełnoletnich. Ja już byłem pełnoletni w ten czas. Także tak, no przychodzę z powrotem, patrzę się, jej nie ma, dwie koleżanki do mnie od razu z pięściami drapią, skarpią jedna w jedną, druga w drugą. Coś ty z Jolką zrobił, no znaczy to, żebym zrobił. No, ja im to z grubsza opowiedziałam, to teraz iść do szpitala, bo kratkę zabrała. W momencie, kiedy żem zszedł, to tutaj tak zaniżyło się ciśnienie, że miała bodajże 40 na 60, jak do szpitala trafiła. I ją ledwo wyratowali. Jak poszedłem na polecach odwiedzić, to była taka blada, no normalnie jakby kredio ktoś wysmarował. No i tak do mnie powiedziała, że więcej się w to nie będziemy bawić. No ale jeszcze tam parę razy się na ten temat mówili, no to teoretycznie akurat to co ja widziałem, to i ona. Także no nie potrafię sobie tego wyjaśnić, co to było, na jakiej zasadzie to mogło się dziać i tak dalej. No nie potrafię. W każdym razie, po tym pierwszym razie przez dłuższy czas się w ten sposób nie bawiłem, dopiero jak się ożeniłem. No i po prostu jak się podobnego coś stało, akurat że żona mi potwierdziła, ta była żona, bo jesteśmy po rozwodzie, że akurat to, że coś takiego było, no to po prostu akurat, no po prostu nie chciałem akurat się tym zajmować, po prostu jak gdyby odrzuciło od tego. Muszę nie tyle odrzucić, tylko się wystraszyłem, no po prostu wystraszyłem się tego.
No a po tym zdarzeniu drugim, co pan opisał, to rzeczywiście można by się naprawdę mocno wystraszyć potencjalnych tego efektów, tak?
Tak. W każdym razie, że no, z tego tematu no, miałem tyle, chociaż tam były takie różne rzeczy, że na przykład kiedy dojeżdżałem ze szkoły do domu, wiedziałem, czy siostra jest zdrowa, czy chora. Telefonów w tamtych latach nie było, były 70., 80. lata, przełom, w stanie wojennym akurat skończyłem szkołę, chociaż powinienem trochę wcześniej, no rok jak się mówi za politykę, a drugi rok za głupotę. Miałem 2 lata w tył. Po prostu wychowawca usadził 7 osób w klasie, między innymi tak samo i mnie. Gadaliśmy kawały na jego temat, pytali z kolegą. Ze kolegi matka przywiozła łapówkę, to do następnej klasy, no ja przyjechałem sam, to niestety mnie nie przepuścili.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy tego przypadku, czy tego nie można by zaklasyfikować jako przypadek takiej bilokacji, skoro ona pana widziała fizycznie tam w pokoju u niej, w mieszkaniu. To może jakaś bilokacja też nastąpiła.
Czyli chodzi o rozdwojenie osobowości, znaczy nie, tych...
No pojawienie się w 2 miejscach jednocześnie.
No pojawienie, tak. No możliwe, ale nigdy się takimi rzeczami po prostu nie zajmowałem akurat. Poza tym i skryptałem przeczytaniem i tam parę jakichś tam treningów i po prostu dałem sobie spokój. Dopiero później z nią to wyszło, a po paru latach akurat z żoną to wyszło. Coś takiego.
A czy wy się jakoś tam skryptami jakimiś wymienialiście? To były jeszcze czasy, kiedy chyba nie były dostępne książki tam Roberta Monroe, Raymonda Moody'ego.
Nie.
U nas to chyba bardziej Donnie Mirski, Leszek Schumann.
Nie, to były jakieś
takie
chińskie
notatki takie jakieś były, tak?
To były kartki luźno drukowane na ksero, spięte normalnie tym. Skoro szycie było, skoro zostawione.
No to też takie czasy, gdzie to zainteresowanie tego typu z rzeczami jakby się rodziło u nas w Polsce, tak?
No zgadza się. U nas tylko były książki fantastyki dostępne, szczególnie Lema. Później dopiero w późniejszych latach, można powiedzieć, jak żona odeszła, to się pojawiło, mnóstwo tego było.
Tutaj to zdarzenie z pana żoną było, to potwierdza, że takie działanie, bo tam jakby musiała jakaś fizyczna siła z pana strony zadziałać, żeby strącić, prawda, te dezodoranty z okna. To jest taki dowód kolejny, że rzeczywiście da się w tym stanie poza ciałem jakby działać też fizycznie na obiekty.
Tak, właśnie mnie to zdziwiło, że to można fizycznie działać. No a w tym pierwszym razem to ja nie wiem, co to było, bo ja czułem wyraźnie, że ją całuję w policzek.
No może było coś takiego, że jakby, bo koleżanka wtedy też spała, prawda?
Znaczy ona spała w ten czas. I ona się obudziła. Jak ja to pytałam, to ona się obudziła.
No może po prostu wystąpiły takie warunki odpowiednie do tego, żebyście się jakoś spotkali w tym tej w sferze między snem a jawą, prawda? Tak teraz troszeczkę głośno myślę. Wystąpiły warunki, które jakby pozwoliły na to, żeby pan koleżankę pocałował i jednocześnie, żeby ona to odczuła.
No to też możliwe.
Chociaż mogło też być coś takiego jak w tym drugim zdarzeniu z tą żoną, że po prostu jest możliwość, żeby jakoś fizycznie tam zadziałać i ona też fizycznie odczuła ten...
Tak, tylko że koleżanka mnie widziała, a była żona mnie nie widziała. Ani teściowa też mnie nie widziała. Byłem tuż przed nim.
No dlatego mówię o tych warunkach, prawda? Między snem a jawą jest taka jakby sfera, w której łatwiej nam widzieć jakby osoby, które zmarły na przykład, które są wokół nas, albo też osoby, które no, opuściły ciało i postanowiły nas odwiedzić.
No niby tak.
Zanim przejdziemy do kolejnej historii, takie pytanie, czy są na sali kociarze? Mówi się bowiem, że nasze domowe zwierzaki, w tym koty, widzą znacznie więcej niż my. O tym, że coś w tym rzeczywiście może być, przekonał się jeden z naszych słuchaczy, który opisał zdarzenie, w którym jego kociaki zauważyły jego ciało astralne i czym prędzej przybiegły sprawdzić, czy z ich właścicielem wszystko jest w porządku.
A co do OB, to wie pan co, ja przeżyłem OB. Bardzo wyraziste doświadczenie miałem z OB. Historia też by była bardzo ciekawa, więc mogę też tak pokrótce powiedzieć. Na pewno jest warto, myślę, że do opowiedzenia z tego faktu, że no bardzo wyraźne miałem to doświadczenie. To było niekontrolowane tak zwane wyjście. Spałem w łóżku, wie pan, mam pokój na dole, mam powiedzmy piętrowe mieszkanie. Na dole w łóżku spałem i tak. W pewnym momencie nad ranem widać było, że świta. Było tak, że wie pan co, ja się przebudziłem normalnie, w czasie snu przebudziłem się, taki wyspany się poczułem, wie pan, tak nagle otwieram oczy, jestem bardzo wyspany i tak, i no zamykam dalej oczy i mówię, jest świta, patrzę jasno na zewnątrz, się robi, ale mam jeszcze tam, sobota była też, wolny dzień następnego dnia, tak więc dalej sobie postanowiłem spać i tak, i wie pan co, i nagle, no od tego momentu, kiedy znowu usnąłem, no nie wiem, nie minęło parę minut, i takie poczucie, wie pan co miałem, że no pewnie pan słyszał pewnie parę relacji, jak to człowiek odczuwa. To ja panu powiem tak, że no ja po prostu z miejsca, jak to się stało, to nie byłem do końca świadomy tego, co się dzieje. To przyszło po czasie. To było tak, że wie pan co, ja miałem poczucie, że ja po prostu no lewituję, że wyszedłem z tego ciała, ze swojego ciała leżąc. I wie pan co, i takie to było uczucie mocne, że no... Poczułem się bardzo lekki, na pewno bardzo lekki, taki jakby trochę wyzwolony, taki uniesiony, wie pan, i tak, i postanawiam wyjść z pokoju, ale o dziwo nie wyszedłem z pokoju, bo ja przeniknąłem przez drzwi, rozumie pan. Normalnie ja przeniknąłem przez te drzwi, to było niesamowite uczucie, też panu powiem od razu. Ja jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje. Postanowiłem schodami, mam takie kręte schody, wie pan, na górną część mieszkania. I po prostu tymi schodami postanowiłem udać się do góry. I wie pan co, no ja tak lewitując, że tak powiem, tymi schodkami do góry po prostu znalazłem się na górze. I teraz powiem panu tak, miałem wtedy koty, już nie mam niestety, to było... Samo to zdarzenie, wie pan co, kiedy to miało miejsce, nie chcę pana skłamać, to było 7 lat temu, plus minus 7 lat temu, może 6, jakoś tak. I wie pan co, i ja znajdując się właśnie na górze, w kącie mieszkalnym, dostrzegam te moje koty i koty, że tak powiem kolokwialnie, wlampione we mnie, wielkie oczy mają, jakby się strasznie mnie przestraszyły i w tym momencie, jak ja spojrzałem na te koty, wie pan, unosząc się tak naprawdę w powietrzu, doszło do mnie, że coś jest nie tak, że ja wszystko tak naprawdę wokół siebie widzę tak naprawdę dokładnie, jakbym był normalnie, bym funkcjonował po przebudzeniu, czy jakkolwiek inaczej. No i te koty tak się na mnie wpatrują, ja tak się na nie wpatrzę i tak mi przychodzi instynktownie takie, wie pan, takie poczucie, że coś jest nie tak. I wie pan co, i ja tak się tak rozglądam wokół siebie i do mnie trafia to, że nie mam mnie jakby w moim ciele. że ja jestem jakby poza, ja powinienem wracać, wie pan, takie uczucie, że a co jeśli, nie wiem, a jeśli nie wrócę albo coś, wie pan, taka panika mnie naszła i wie pan, ja normalnie zacząłem wracać do swojego ciała tak płynnie, znowu się przemieszczając tymi schodami, lewitując nad nimi, przeniknąłem znowu przez swoje drzwi zamknięte oczywiście do mojego pokoju i wparowałem, nie zastanawiając się nad niczym, po prostu swoje ciało. Ja się teraz, proszę pana, przebudzam w tym momencie, kiedy się, że tak powiem, w siebie tak naprawdę wstąpiłem. I koty po prostu tu schodami z góry zeszły, zbiegły tak naprawdę. Ja taki, wie pan, podekscytowany wstaję i wie pan, otwieram mi te drzwi i normalnie te koty za mną, za mną te koty po prostu widziały mnie w tym świecie tak zwanym astralnym. Widziały mojego ducha, czy jak to się nazywa? Ciało astralne, tak?
No to tak brzmi, jakby koty zauważyły, że coś się dziwnego stało z ich ulubionym człowiekiem i postanowiły zbadać temat.
Tak, tak. Ewidentnie, ja panu mówię, jak ja widziałem te koty na mnie patrzące, coś do mnie doszło, że pan, wie pan. No i no mówię, nie? I jak właśnie wrócił właśnie przez te drzwi, przeniknąłem, znalazłem po prostu się u siebie, że tak powiem, w swoim ciele. Znowu to otwieram drzwi i koty na mnie się patrzą pod drzwiami, wielkie oczy, nie? I to było, no to, ale to ja panu powiem tak, że no, to doznanie, to odczucie temu towarzyszące, to naprawdę coś, no świetnego, tak? Ale no mówię, w momencie, kiedy nasza mnie ta panika, to taki strach, wie pan, mnie naszedł, że no co jeśli, albo, no wtedy nie myślałem, że co jeśli nie wrócę, tak dosłownie, ale że muszę wracać, to tak, no powiem, także...
No, podobno zawsze się wraca, o ile oczywiście z ciałem się nic złego nie dzieje, to zawsze się wraca. Tak przynajmniej twierdzą osoby parające się, czy też badające od wielu lat te tematy astralne. No, mówi się, że koty przez to, że mają troszeczkę inne spektrum postrzegania światła, odbieranego światła przez ich narząd wzroku, no, są w stanie podobno dostrzec tę niematerialną część naszej rzeczywistości, w tym oczywiście niematerialne jakby pojawienie się swojego właściciela.
Aha, rozumiem. No tak, no tak to by wyglądało, no. Moje koty widziały mnie ewidentnie, no prosto się na mnie patrzyły. Ja wtedy też tak na niej mówię, że no coś jest nie tak, nie? No ale to wie pan, no to jest, ale to było mocna historia o tyle, że no to odczucie, to było to coś niesamowitego, tak panu powiem, to odczucie OB, to wyjście, nie? To jest coś niebywałego wokół nas, w innej rzeczywistości, co istnieje.
Tak mi się wydaje, że to było OB właśnie zaindukowane tym, że się pan na chwilę obudził i ciało zasnęło, umysł był aktywny dalej, tak?
Tak, no chyba tak. I pan co, ale to nie było moje pierwsze takie zdarzenie. Ja kiedyś miałem też podobnie, tylko wtedy już, no, to było jeszcze dawniej, jeszcze mnie pamiętam i nie było tak intensywne, ale wiem, że na tej podstawie właśnie też wyszedłem, bo się przebudziłem tuż nad ranem i tak poszedłem też spać i w ten sam sposób się jakby, że tak powiem, wybiłem z ciała, nie? Tak to widzę, nie? Tak to czuję.
No to też jest jedna z metod wychodzenia z ciała uczona na kursach, chociażby przez Rafała Nieradzika, czy w Limon Room Institute. Się człowiek budzi i przez jakiś czas coś tam sobie robi, nie wiem, na przykład czyta, albo robi coś koło siebie przez kilkanaście minut, a potem wraca do łóżka i następuje taki stan, że umysł jest cały czas jeszcze aktywny, ale ciało już zasypia i wtedy podobno łatwiej wyjść.
Tak, no właśnie chyba na tej podstawie, no właśnie tak też mnie to spotkało, że tak powiem.
Co do kolejnej relacji, nie jestem do końca pewny, w jaki sposób ją zaklasyfikować. Czy jako sen proroczy, czy też jako pozacielesną eksplorację miejsca, które mój rozmówca miał sposobność odwiedzić również fizycznie. W relacjach z eksterioryzacyjnych peregrynacji często przejawiają się wzmianki o tym, że w OB dane miejsce różniło się pod pewnymi względami wobec tego, jak wygląda ono fizycznie. Przykładowo, osoba doświadczająca OB w swojej sypialni widzi w pomieszczeniu przedmioty, których tam nie ma. Sami Państwo ocencie, czym tak naprawdę było zdarzenie opisane przez mojego kolejnego rozmówcę.
Może to nie jest nic wielkiego w skali świata, ale dla mnie jest to bardzo takie osobliwe, więc no dobra, ale do rzeczy. To miało miejsce tydzień temu, dokładnie, nie, przepraszam, dwa tygodnie temu, nie, tydzień temu w niedzielę. Jak mam, dzisiaj mamy też niedzielę, więc w każdym razie byłem po samochód w okolicach Wałcza, i wracając do domu, bo jestem z Bytowa, to jest na Pomorzu, nawigacja jakoś mnie tak poprowadziła takim skrótem dziwnym, że właśnie trafiłem do tej wioski. Przy czym no, najkrótsza trasa była zupełnie inna, jak spojrzałem sobie w mapę, w Google, ale poprowadziła mnie tą, a nie inną drogą, więc... ale w każdym razie, wjeżdżam, mijam jedną wioskę, drugą, trzecią i droga była, nagle droga stała się taka bardzo, bardzo, bardzo prosta. No i wjeżdżając, już widząc, że zbliża się do wioski, widzę po prawej stronie blok. Taki popegierowski, bodajże tam były trzy klatki chyba, jak tak się przyjrzałem potem na mapach. No i w tym samym momencie wjeżdżałem do tej wioski, takie mam przeczucie, że już, no, wiem co będzie i gdzie będę skręcał. No i przypomniało mi się, zanim do tej wioski jeszcze wjechałem, no to miałem taki przebłysk od razu, że będzie ten, że jest ten blok po prawej stronie, będą barierki, będzie chodnik przed tym blokiem, a po lewej stronie będzie takie szczere, równe bardzo pole. Jak się zbliżałem do tego bloku już, no to faktycznie rozejrzałem się, po lewej stronie miałem pole, po prawej stronie blok, barierki, chodnik, to co się okazało, później nie było tego chodnika i tych barierek, ale okazało się czymś innym. No i wjeżdżając, mijając ten blok, wiedziałem, że już będę skręcał w prawą stronę, bo też tak prowadziła droga, ta główna droga z pierwszeństwem i już zanim minąłem zakręt, dowiedziałem, że po lewej stronie będą właśnie takie jakby szereg takich bliźniaków, takiego starego typu. Po prawej stronie też były, no i tak też się stało, że wjeżdżając już skręcając w prawo, te domki były po lewej, po prawej stronie, no i a zanim, w momencie, kiedy miałem ten blok, przypomniał mi się właśnie sen, który miałem pół roku, może albo rok temu. No i w każdym razie to wszystko, ten przebłysk tego snu, który miałem, dokładnie odzwierciedlał to miejsce, w którym się znalazłem. Tyle, że w tym śnie, z tego co pamiętam, wyjeżdżałem białym busem z pomiędzy tych bliźniaków, tych domków bliźniaczych i właśnie skręcałem w prawo, potem w lewo i jechałem do tego bloku, ten blok, który widziałem na początku. No i po prostu było to dla mnie tak dziwne i tak zaskakujące, że tym bardziej, że przypomniał mi się sen, który w tym momencie, w którym się przypomniał, pamiętałem, żeby to było z pół roku, a jeszcze nie rok temu. No i co jeszcze ciekawego, jak spojrzałem sobie wczoraj w mapy Google Street View, no to te barierki przed tym blokiem pierwszym, który zobaczyłem, to nie były barierkami, nie było dochodnika, tylko obok tego bloku był domek jednorodzinny, gdzie płot był na żółto pomalowany. Więc w tym śnie jakby ten płot był barierkami, których faktycznie było, a te bliźniacze domki, no to nie były takie typowe domki jednorodzinne bliźniacze, tylko takie właśnie małe bloczki czteromieszkaniowe z tego co udało mi się na mapie wnioskować. Także no to w sumie z tego względu postanowiłem zadzwonić do was i opowiedzieć to. Przepraszam, że tak mówię chaotycznie, ale to takie emocje we mnie wzbudza, że trudno mi zebrać myśli.
No to tak wygląda, jakby pan pozazmysłowo odebrał, że tak to ujmę, wygląd tego miejsca, tylko nie miał pan w pamięci zapisanego czegoś, co odpowiadałoby w 100% wyglądowi tych obiektów, tak?
Tego schematu, no dokładnie, bo tak najbardziej to ten płot, bo jak wjeżdżałem do tej wioski, mijając ten blok, w sumie nie zwróciłem uwagi, czy są tam barierki, czy płot, ale dopiero wczoraj na mapach Google faktycznie no, nie było tych barierek ani chodnika, tylko ścieżka wdeptana, ale był obok zaraz jakby dalej był płot na żółto pomalowany, więc...
No, świadomość przywołała najbliższe skojarzenie z pamięci, jakie się jakby tutaj nasunęło, tak?
No właśnie, jeszcze kwestia też tych domków, tych bliźniaków, bo no mówię, były to te pegierowskie takie bloczki małe, no ale też w formie bliźniaka, tak, bo po jednej stronie były dwa mieszkania obupiętrowe i po drugiej stronie jakby, nie? Więc to, i dopiero wczoraj tak jakby jeszcze bardziej się zastanawiałem, że kojarzyłem to miejsce, mniej więcej wszystko się praktycznie się zgadzało, tylko faktycznie te domki były bloczkami takimi małymi, więc no to było takie, o pierwszy raz coś takiego mi się w życiu zdarzyło. Podejrzewam, że jakby z kimś jechał, to nie zwróciłem na to uwagi, ale że jechałem sam akurat, to może wiesz, taki byłem też zamyślony jakiś gdzieś tam w obłokach myśli miałem i mówię, wjeżdżając do tej wioski, no miałem taki przebłysk od razu, że wiedziałem gdzie jestem i co to za miejsce. Ale dodam jeszcze, że ta wieś się nazywa Szczytno, to jest koło Czuchowa.
Można to na różne, prawda, sposoby tłumaczyć, bardziej przyziemnie, bardziej racjonalnie, że to po prostu coś na zasadzie déjà vu, że naszemu mózgowi się wydaje, że zna to miejsce, a można też tłumaczyć bardziej paranormalnie. Takie bardziej paranormalne tłumaczenie wysnuć, że odbył pan podróż poza ciałem jakiś czas temu, albo jakąś podróż, coś na zasadzie podróży mentalnej i przypadkiem odebrał pan jakby, jak to miejsce wygląda, tak? Jak to okolica wyglądała?
Że tak. Ja też myślałem o déjà vu, ale tak jak też tam pewnie panu się nagrałem, wczoraj nie pamiętam, bo to miałem w życiu déjà vu, miewałem, ale jak wszyscy wiemy, no to są takie ułamki sekund, prawda? Gdzieś tylko takie przeczucie to jest jakby, a tutaj to był cały plan, cały schemat miejsca, więc ja myślę, że déjà vu to... Nie miałem tego poczucia właśnie déjà vu, tylko to był zupełnie
inny. Pan jakby wiedział od początku, gdzie, którędy pan będzie jechał, tak?
No dokładnie. I co jeszcze pamiętam, ta droga też, to dzisiaj sprawdziłem też, że ta droga wjeżdżała się do tej wioski i potem ona, to była droga z pierwszeństwem, skręcała się w prawo. To była ta główna asfaltowa, a jakby pojechał prosto, to była polna droga, czego nie zakładowałem wtedy, jak przyjeżdżałem i dopiero dzisiaj spojrzałem na mapie, a pamiętam z tego snu, że w prawo tą drogą to już była taka polna po prostu tam, taka dróżka i faktycznie na mapie z tego co widzę, to już jest taka właśnie droga polna, więc kolejny taki szczegół, który jak już sobie tak to przyjrzałem się temu miejscu na mapach, to też się potwierdziło. A tak poza tym, no nie ma tam nic w tym miejscu takiego jakiegoś tam wyjątkowego, więc to jest takie, że tak powiem, wydupie, więc zadupie, o tak może.
Przeddupie.
Mówiąc kolokwialnie i nic takiego nie ma w tym miejscu, co mogłoby jakoś tam...
No tak jak mówię, tutaj różnego rodzaju tłumaczenie można jakby wysnuwać, bo to, co widzimy w snach, to też jest mocno przefiltrowywane przez naszą świadomość, przez nasze postrzeganie, przez to, co mamy, prawda, w pamięci zapisane. No i w oparciu o jeden opis jakby miejsca czy obiektu można stworzyć nieskończoną liczbę jego portretów, tak, wizualnie.
No tak też można to tłumaczyć. Ale w każdym razie też w tym śnie, nie z tego co pamiętam teraz, to też nic takiego się nie działo, po prostu był sen jak jeden z wielu. Dużo rzeczy się tam działo, pamiętam tylko, że tym busem jechałem, jakichś ludzi wiozłem i do tego z tych domków do tego bloku jechałem. A tak nie mogę sobie już więcej przypomnieć, co tam się działo. Ale też pamiętam, że jak sobie przypomniałem w tym momencie ten sen, to nie był też taki zwykły sen, bo jakiś też miałem takie poczucie, że przypomniał mi się ten sen i pamiętam, że o nim też myślałem długo, bo był taki bardzo, bardzo intensywny i wyrazisty, więc...
I włączyła się ta jakby taka mapa w głowie, tak?
No dokładnie. I tym bardziej teraz, że spojrzałem sobie na gogle, porównałem sobie to, co widziałem w tym śnie, to, co widziałem faktycznie przejeżdżając i teraz na spokojnie na mapie po prostu. I to jest takie osobliwe, o tak, może to nazwę. No i w sumie tym chciałem się podzielić. Wczoraj miałem taki zryw po prostu, jak już tak przeglądałem tą mapę, mówię faktycznie, no to jest takie bardzo, bardzo osobliwe i może nie jakieś tam paranormalne, ale myślę, że warto się tym podzielić, więc...
No na pewno warto to jakoś zarejestrować. Myślę, że tutaj ta rozmowa troszeczkę jakby naświetliła pewne kwestie, bo pomogła zrozumieć, na jakiej zasadzie to działa, tak, bo niekoniecznie to, co widzimy w snach, nie zawsze się pokrywa jakby z tym, co... jak obiekty wyglądają w rzeczywistości, ale jakby porównać sam opis snu z tym, co później widzimy, to jakieś zbieżności rzeczywiście się pojawiają niekiedy.
Tu akurat jak dla mnie to były bardzo duże zbieżności, tylko mówię, te kilka szczegółów jakby tam nie zostało zdekodowanych w tym śnie z tego miejsca faktycznego, więc, ale tak poza tym, no to wszystko się zgadzało, cały ten plan, tylko mówię, z tych szczegółów, kosmetyce, o tak może to nazwę, ale te barierki, to tak mnie zastanowiło.
Barierka, płot, jakieś coś koło domu stoi, zabezpiecza tak w ten sposób.
No, ale w każdym razie chodzi mi o to, że jakby, jak bardzo zostało to dopasowane, że nie było tych barierek, albo jednak ten płot, który przypomina jakąś tam formę, tak, jest też barierą, tak, jest żółty i tylko to jest po prostu było przesunięte o parę metrów dalej, także to było takie kuriozalne wręcz, także no wesołe, wesoła przygoda.
Ciekawa rzecz na pewno. A jak potem Freitag, jak się przypadkiem zweryfikuje to, co się widziało właśnie, prawda?
Dokładnie, ja to dopiero mówię, na mapach w ogóle dopiero wczoraj to zweryfikowałem, jakoś miałem chwilę, bo też cały tydzień byłem zabiegany, dopiero wczoraj miałem chwilę, żeby tam spokojnie usiąść do tego i przejrzeć.
To trochę tak jakby weryfikacja znaku z zaświatów.
Można tak powiedzieć. To też jeszcze zastanawiałem się, może byłem w tym miejscu, bo gdzieś tam w okolicach pracuję, powiedzmy w Chojnicach, to jest też niedaleko, ale nie ma możliwości, nie, tam nie byłem nigdy w tej wiosce, tak spojrzałem, mówię, zawodowo może tam byłem, ale nie, bo jeszcze pamiętam tego busa, że dziwni ludzie, dziwne sytuacje, to wszystko było takie dziwne, że absolutnie tam w rzeczywistości, bo tak też miałem taki moment, że może tu byłem, nie pamiętam, bo w różnych miejscach bywam, ale jak tak sobie, to nie byłem nigdy w tej wiosce, nie byłem nigdy w tej wsi, więc to jest mała wioseczka bardzo, więc taki tylko, mówię, zakręt, wieś w formie zakrętu, takiego skrzyżowania, tylko po prostu zakręt i jest koniec wsi, także ciekawe to było. Pomyślę jeszcze o tym, może jeszcze jakieś wnioski wyciągnę.
Kolejna historia będzie wspomnieniem OB z okresu dzieciństwa. Nasz słuchacz przekazał relację o spontanicznym wyjściu z ciała w momencie tonięcia. Zaznaczam, że ten rozmówca prosił o zmianę barwy głosu. Wysłuchamy teraz historii sprzed ponad 60 lat. Jest to zatem zdarzenie, które mój rozmówca zapamiętał na całe życie.
Ja miałem 4 lata i topiłem się. No znaczy niby utopiłem się. To było 60, ja jestem 60 rok urodzony. To było koło sierpca w Borkowie na takiej wsi z moją mamą, bo tam mój tato się urodził. I wie pan, tam taka rzeka Brodnica nazywa się, no teraz to tam chyba Kałuża jest, ale wcześniej to była taka nawet. I ja w 64 roku miałem 4 lata. Nie wiem, czy pan pamięta, jak pan miał 4, 3 czy 5 lat. Ciężko, prawda? Ale powiem panu, że ja ten moment pamiętam. My żeśmy byli tam na wsi, no bo tato tam się urodził, przyjechaliśmy tam pomagać, znaczy tato w tych żniwach i tak dalej. I mama, jeszcze tam ciotka, jeszcze ktoś wzięli nas na tą rzekę. No i tam była taka, jakby powiedzieć, piaszczysty moment, krótko i tam mój brat, kuzyni się kąpali i takie te kwiaty, te lilie wodne, wie pan, zrywali. I ja pamiętam, że chciałem lilię taką wodą urwać, ja to pamiętam. I krok zrobiłem i nagle tam taki był dół, jakby powiedzieć, i ja wpadłem. I proszę pana, ja wam szczerze opowiadam, bo ja panu powiem tak, ja wpadłem w tą wodę i w ten dół i pamiętam, że ja zobaczyłem siebie z zewnątrz, ale tak w miarę blisko, nie jakoś tak, żeby tam, pan opowiadają ludzie, no, że tam z góry się, ja tak się zobaczyłem, no powiedzmy z pół metra i pamiętam to jak dziś, dziecko 4-letnie, ja pamiętam się, że te włosy moje do góry, wie pan, ja tak bym spadał. I wtedy ja, jak już dorosłem i tak dalej, pamiętam, no nie za dużo ludziom, nie wiem, raczej tam nikomu to, tego nie odpowiadałem, ale sam się zastanowiłem, mówię, jak ja mogłem siebie zobaczyć z zewnątrz, tak bez lustra, wie pan. I to był moment, gdzie tam mama mnie wyciągnęła, to już z opowieści, ja byłem nieprzytomny, to był 64 rok, wioska, wie pan, tam Borkowo koło Sierpca i no oddycha, oni mnie tam położyli i ja spałem 24 godziny, bo ja pamiętam, że ja, to było gdzieś koło południa, kiedy się tam powiedzmy podtopiłem czy jak i dopiero na drugi dzień koło południa ja się obudziłem. Wie pan, to samo to już 24 czy ile godzin, jak ja byłem w takiej komie czy coś. To było takie pierwsze moje też spotkanie z tym, że jakby to panu powiedzieć, no zobaczyłem, że jednak nie tyle ciało, ale jednak coś jest poza tym, bo ja naprawdę siebie zobaczyłem. I powiem panu jeszcze, nie czułem żadnego bólu, żadnego zachłysnięcia. Nie czułem, ja pamiętam, że było mi, a nie powiem błogo, no było okej, okay, jakoś tak się, w ogóle nic. Zobaczyłem się z zewnątrz i dla mnie to było okej. Okay. I później to się urwało.
Tak jakby pan doznał czegoś, co przypominało pod pewnymi względami doświadczenie z pogranicza śmierci, tak?
No, coś tego typu. Można by to tak określić, ale jeszcze raz powtarzam, nie widziałem. To było takie krótkie, takie jakby 50 centymetrów, ale wie pan, co mnie zastanawia, że na przykład jakbym się topił, tak, no teraz, dorosły, no to wie pan, jakieś takie zachłyśnięcie wodą, jakieś takie nieprzyjemne uczucie, jakieś walczenie, a tam nie, tam pamiętam, że ja nagle tam coś tego i wpadam w tą wodę i nagle się w ciągu, jeszcze dobrze się, ale pamiętam te włosy moje, taki troszeczkę miałem, widziałem je w górze i dlatego później jak starszy byłem się zastanawiałem, jak ja to mogłem widzieć. I no, to była ciekawa rzecz.
Na koniec tego odcinka pozostawiłem relację pod pewnymi względami, można powiedzieć, pasującą do obchodzonego teraz w Polsce święta. Usłyszymy bowiem historię nawiązania kontaktu z osobą zmarłą poprzez OB.
Chciałem podzielić się moją historią. Mianowicie kiedyś miałem kontakt ze moją zmarłą babcią. Na początku mówiłem, że to babcia u mnie była, ale de facto to było odwrotnie, to ja byłem u babci. Chciałem jeszcze na początku jeszcze wyjaśnić, jaka więź łączyła mnie z babcią, ponieważ mnie od dziecka od małego wychowywali dziadkowie, więc w zasadzie traktowałem ich jak rodziców. I oni w pół roku po prostu oboje zmarli. Najpierw dziadek, potem babcia. Następnie dokładnie to było miesiąc po śmierci babci, miałem taką sytuację. Obudziłem się w nocy i zobaczyłem, że w pokoju stoi babcia. Uśmiechnięta, zadowolona. Ogarnęło mnie zdziwienie, a babcia mówi do mnie: ty nie żyjesz. Więc jeszcze bardziej zagłupiałem. Pierwsze pytanie, jakie mi przyszło do głowy, znaczy jak nie żyję, to znaczy, że jestem duchem, tak? A babcia z uśmiechem na twarzy mówi: tak. No to kolejne pytanie, jakie mi przyszło do głowy. Skoro jestem duchem, to mogę przechodzić przez ściany, tak? Więc babcia cały czas, mając ten uśmiech na twarzy, mówi: tak. Odwróciłem się do ściany, przyłożyłem do niej rękę. I w tym momencie ręka przeszła mi na drugą stronę ściany. Przestraszyłem się, zabrałem tą rękę z powrotem, popatrzyłem się na babcię i to na jej twarzy to już nie był uśmiech, to była radość. Poczułem się jak takie dziecko, które postawiło pierwsze kroki i właśnie taka radość była okazana w tym momencie. Więc nie zastanawiając się długo, po prostu przeszedłem cały przez tą ścianę. Znalazłem się w drugim pokoju. Co ciekawe, stojąc w drugim pokoju, widziałem wszystko, co dzieje się w pokoju, z którego przyszedłem. Ściana jakby była, ale była przezroczysta. Ja nawet widziałem grubość tej ściany, byłem w stanie określić, jak gruba jest ściana, ale ona była przezroczysta dla mnie. Ja widziałem, co się dzieje w drugim pokoju. Więc wróciłem z powrotem do pokoju, z którego wyszedłem, patrzyłem się na babcię, a babcia wtedy z taką poważną miną powiedziała do mnie: teraz wiesz, jaki jest Bóg. I w tym momencie poczułem z lewej strony takie natężenie światła. To światło się do mnie zbliżało, tylko że nie wiem dlaczego, nie mogłem się obrócić w stronę tego światła. Poczułem taki paraliż, że nie mogę się odwrócić, ale czułem, że ono się zbliża. Coraz bliżej to było takie natężenie, tak jakby ciśnienie, coraz jaśniej to światło we mnie wjechało i cała sytuacja się zakończyła. Co ciekawe, w momencie, kiedy pierwszy raz przełożyłem rękę przez ścianę, to było niesamowicie przyjemne uczucie na opuszkach palców. Po prostu na każdym opuszku palców to było takie przyjemne mrowienie, że ja jeszcze potem przez kilka dni chodziłem i dotykałem ścian tylko po to, żeby chociaż namiastkę tego uczucia poczuć. Druga ciekawostka, na co zwróciłem uwagę, to gdy się obudziłem, to ja spałem z moją wtedy dziewczyną, obecną żoną. Ja spałem od ściany, ale jak się obudziłem i stałem, to ja nie stałem na łóżku, tylko stałem na podłodze. Bo jak przechodziłem do drugiego pokoju, to nie schodziłem z łóżka, i jak wracałem, to też nie wchodziłem na łóżko. Cały czas jakby byłem na poziomie podłogi. To z takich ciekawostek. W sumie historia nie wiem, czy jest ciekawa, bo trafiłem jakiś czas temu na właśnie audycję Mówią Świadkowie i powiem, że niektóre historie to po prostu wywalają z butów. No moja może nie jest aż tak atrakcyjna, ale mimo wszystko postanowiłem zadzwonić, podzielić się nią. Być może coś wniesie do społeczności ludzi, którzy po prostu interesują się tego typu rzeczami.
No tutaj takie można odnieść wrażenie, że babci się wydawało, że pan też rzeczywiście już opuścił ten ziemski padł i dołączył do niej, prawda? Chociaż też z drugiej strony babcia mogła zauważyć po prostu, że pan jakby wyszedł z ciała fizycznego, tak jak ona wcześniej.
Bardziej myślę, że to babcia spowodowała, ponieważ ja rozpaczałem bardzo. Ja podejrzewam, że ona nawet mogła już po tamtej stronie mieć problemy, żeby odejść dalej, bo to musiało ją trzymać. Ja, tak jak mówię, babcia wychowywała mnie od małego, od niemowlaka w zasadzie, więc ja się z dziadkami wychowywałem, no jak syn po prostu, wychowywali mnie jak syna. I w krótkim czasie po prostu oboje się zabrali z tego świata. Na mnie też wtedy spłynęło, to ja miałem wtedy 22 lata, byłem młodym człowiekiem, więc na starcie życia jakby dopiero. I powiem szczerze, że no w tym momencie miałem takie pretensje do całego świata. Wiadomo, to po takiej stracie człowiek zaczyna walczyć z Bogiem. I być może, tak ja sobie domniewam, że babcia po prostu nie mogła spokojnie odejść, bo cały czas gdzieś ja ją tutaj trzymałem, więc musiała przyjść do mnie, dać mi jakiś znak, jakąś nadzieję we mnie wlać, żeby po prostu ona mogła spokojnie odejść i żebym ja już mógł spokojnie żyć.
No nie bez powodu mówi się, że zmarłym ta nasza żałoba, szczególnie takie przedłużenie żałoby, jak to się dzieje w przypadku niektórych osób, to jednak w jakiś sposób przeszkadza w tym życiu, w tym tak zwanym lepszym świecie.
Tak ja właśnie myślę, że tu mogła mieć miejsce taka historia. Opowiadając to, wiadomo, no takie przeżycie to się opowiada wszystkim, znajomym, bliskim dookoła. Najczęściej argument: przyśniło ci się. Panie redaktorze, to sytuacja miała miejsce już 20 lat temu. Ja od tamtej pory zwracam uwagę na każdy sen. I co mogę stwierdzić? Nigdy nie ma takiego snu, w którym wszystko jest na miejscu. Zawsze coś jest nie tak. Zawsze albo coś jest przestawione, albo nie takie proporcje. Zawsze w każdym śnie coś jest dziwnego, a tutaj wszystko stało na miejscu. Wszystko było poukładane, nawet jak mówię, jak wstałem, żona, jeszcze narzeczona, leżała, spała spokojnie. Wyszedłem do drugiego pokoju, w drugim pokoju wynajmowaliśmy dla studentki pokój i ona też spała pod tym swoim kocem, dokładnie to widziałem. Wszystko było na miejscu, wszystko się zgadzało. Dlatego tutaj ten odbijam argument snu, bo powiem szczerze, no interesuję się troszkę takimi rzeczami spoza tego świata widzialnego i opisanego naukowo. Na przykład po śmierci dziadka. Też myślę, że dziadek był u mnie, ale to był sen. Wtedy to wiem, że był sen, bo mi się śniła historia cała przed się pożegnać. Tutaj w przypadku z babcią nie traktowałbym tego jako sen, tym bardziej, że miałem fizyczne odczucia, właśnie choćby przekładanie tej ręki przez ścianę, to uczucie na opuskach palców, które jej mówię, jeszcze potem chodziłem przez kilka dni, dotykałem ściany, żeby móc chociaż troszkę to poczuć, bo to było takie, no fizyczne, coś to fizycznie poczułem, jakby będąc poza tym ciałem.
No tutaj ciekawym szczegółem jest właśnie to dotykanie materii materialnej, że to tak ujmę, przez ciało, które jakby no nie jest fizyczne, tak, to nasze ciało astralne. A tutaj też takim szczególnym elementem jest to, że pan mocno przeżywał tą żałobę, prawda, po śmierci babci?
To znaczy, no już głupio mówić, ale to nawet do myśli samobójczych, w sensie się aż w ten sposób. Miałem wielki żal do Boga. Strasznie wtedy walczyłem właśnie z Bogiem. Wiadomo, pretensja, no to dla mnie wtedy młodego człowieka, który w zasadzie, ja rok wcześniej zdałem maturę i wyprowadziłem się jakby do mojej obecnej żony, ale ta więź z dziadkami była cały czas tak duża jak z rodzicami, no bo dla mnie to byli ludzie, którzy mnie całe życie wychowali. I to potem, wie pan, też w życiu potem jest ciekawe, jak się człowiek dowiaduje, są sytuacje spadkowe i w tym momencie ja dom, w którym się wychowałem z dziadkami, gdzie z nimi zawsze żyłem, nagle się okazuje, że mi się nic nie należy, bo oni mają przecież swoje dzieci, więc wszystko idzie dla nich. I ja poczułem taką pustkę, takie osamotnienie wtedy na świecie, tym bardziej, że jestem też jedynakiem, mam małą rodzinę, nie czułem w niczym wsparcia, miałem bardzo ciężki okres właśnie w życiu, bardzo dużą pretensję wylewałem wtedy właśnie najwięcej, właśnie walczyłem gdzieś z Bogiem, do Niego miałem te pretensje i tak podejrzewam, że to po tamtej stronie musiała babcia odczuwać, to jej nie dawało spokoju, żeby mogła spokojnie w to światło dalej wejść i pójść tą lepszą krainę, tylko gdzieś ona też pewnie potrzebowała. Dziadkowie moi zmarli dosyć młodo, to babcia miała 64, dziadek 66 lat, więc to jest jeszcze do takiej wielkiej na umieranie.
No to jeszcze nie jest pora, żeby się wynosić z tego świata.
Zgadza się i tym bardziej, że oboje no nagle. Mogę powiedzieć, babcia dowiedziała się, że jest chora w sierpniu, a w lutym już zmarła, nie? A po dziadku nic nie było widać i nagle w tym czasie jeszcze we wrześniu dziadek. Także to się tak kaskadowo wszystko mi w życiu zawaliło w tym momencie. I nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby nie ta chwila, ponieważ lało to we mnie niesamowitą nadzieję. W zasadzie, jak teraz to stwierdzam, przestałem być osobą wierzącą, a zostałem osobą posiadającą wiedzę. Bo ja się teraz, ja nie wierzę w to, że jest życie pozagrobowe, tylko ja to wiem, bo tam byłem. I w ten sposób to odczułam. I takie mam wrażenie, że też był cel babci, żeby wlać we mnie tą nadzieję na resztę życia, na przyszłość, żebym po prostu widział ten cel i sens w życiu.
No ja myślę, że wiele osób by się tutaj mogło zgodzić, chociażby ja na przykład też mam pewne doświadczenie ze sobą z osobami, które zdecydowanie przedwcześnie opuściły ten świat. Takie przekonanie we mnie się narodziło, że rzeczywiście jakoś w jakiejś formie to życie kontynuujemy po tej fizycznej śmierci. A miesiąc po śmierci bliskiej osoby to jest jeszcze taki czas, gdy ta żałoba jest jeszcze taka świeża.
Dokładnie.
Tak, no i chyba to też wpływa na ułatwia w jakiś sposób nawiązywanie kontaktów. Bo to jest, jeszcze dosyć intensywnie myślimy o tej osobie, na tyle intensywnie, że jakby coś prowokuje spotkania w takiej tej sferze między snem a jawą, prawda? Czy też w tej sferze pozafizycznej.
Tym bardziej, że ta dusza jeszcze po śmierci gdzieś tutaj między nami cały czas się przebywa, gdzieś nie chodzi od razu, tylko gdzieś tutaj jest, więc to tym bardziej, że właśnie ten pierwszy okres gdzieś jeszcze można to połączenie jakieś nawiązać.
No jest jeszcze też coś takiego, że zmarli podobno, z tego co przynajmniej twierdzą osoby zajmujące się jakby zawodowo tym tematem, jak na przykład Ada Edelman, znana też z kilku audycji w Radiu Paranormalium, bo kiedyś robiliśmy cały cykl takich audycji z jej udziałem. Ona w swojej książce Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć, stawia taką tezę, że zmarli się pojawiają w naszym życiu, zmarli nas odwiedzają tylko wtedy, kiedy to jest absolutnie konieczne, bo to jest dla nich taki dość duży jakby wydatek energetyczny. Dosyć dużo energii im to zabiera, także pojawiają się w sytuacjach tylko w takich, kiedy jest to absolutnie niezbędne. No tutaj taką sytuacją chyba był, z tego co rozumiem, pana stan psychiczny w tamtym czasie.
Ja tak się właśnie domyślam, że babcia gdzieś to czuła, że to może pójść w złą stronę, że mi się coś może, sam sobie mogę coś zrobić, bo mówię, no mi się wtedy zawalił cały świat. Więc tak jak pan redaktor mówi, tutaj gdzieś mogła być właśnie interwencja po to, żeby gdzieś tutaj mnie naprostować, bo gdzieś czuła to, będąc jeszcze gdzieś na tym padole, się poruszając między nami, gdzieś czuła, że to po prostu może się źle skończyć.
No tak się mówi, że zmarli przez jakiś czas jeszcze bytują w tym naszym świecie po swojej śmierci fizycznej. No tylko, że co jeden jakby ezoteryk, że to tak powiem, to inna jakby opcja. Jedni mówią, że przez kilka dni, inni, że jeszcze przez miesiąc. Można też brać pod uwagę opcję, że jakby pan tak nieświadomie się tam przeniósł w odwiedziny do babci i tak się to potoczyło.
Na pewno było to nieświadomie, bo było to w trakcie snu. Ale tak jak pan mówi z tymi ezoterykami, że każdy ma inną wersję, i ja tak myślę, że to właśnie o to chodzi, że żebyśmy nie poznali do końca prawdy, jak to jest, dostajemy gdzieś jakieś tylko szczątkowe informacje i po prostu na ich podstawie próbujemy sobie ułożyć ten świat, który jest później, gdzieś to odnaleźć. Także podejrzewam, że z ezoterykami może być tak, że jeżeli miał kontakt z osobami, które w ten sposób akurat, że było właśnie, osoba zmarła była kilka dni, więc on będzie uważał, że to jest kilka dni. Jeżeli inny ezoteryk będzie miał kontakt z osobą gdzieś tam, która była właśnie kilka miesięcy, to może być on może mieć takie zdanie na ten temat. My się tego nie dowiemy, bo ta prawda jest przed nami zasłonięta, specjalnie właśnie po to, bo jakbyśmy ją znali, to życie by było bezsensowne, jakby każdy wiedział, co go potem czeka.
No jest też coś takiego, że jednym zmarłym łatwiej jest przejść na tamten świat, a innym troszkę trudniej. A są przypadki, gdzie wydaje się, że osoba, która już nie żyje fizycznie na tym świecie przez całe miesiące czy przez lata, jest jakby przeklejona do jednego miejsca, prawda? I daje jakby znać o swojej obecności. Także no różnie z tym bardzo bywa.
No temat jest na pewno ciekawy i niezgłębiony jeszcze przez ludzkość, ale tym bardziej, że tak doniesienia o tego typu rzeczach to jest też odkąd, jak jest historia ludzkości, tak to i doniesienia na ten temat, więc my jesteśmy za mali i za głupi jeszcze, żeby zrozumieć pewne rzeczy, no i podejrzewam, że tego świata nigdy nie zrozumiemy będąc tutaj, to możemy ewentualnie się domyślać, jakieś wyciągać wnioski czy snuć teorie. Całej prawdy dowiemy się tylko w momencie, kiedy już przejdziemy tam na tamtą stronę.
Jeżeli dobrze rozumiem, to tutaj wracając jeszcze do pana historii, do tego spotkania z babcią, a jeżeli dobrze pamiętam, pan przed spotkaniem znajdował się w innej pozycji, a po tym jak to spotkanie się już zakończyło, znalazł się pan w innej pozycji, prawda? To tak jakby ciało troszeczkę żyło w tym czasie własnym życiem.
Powiem szczerze, że co się działo z ciałem, to nie mam pojęcia. Jak wstałem, obudziłem się, widziałem żonę, jak leżała, ale swojego ciała nie widziałem. Jakoś nie zwróciłem w ogóle uwagi, nie przyszło mi nawet do głowy, że może moje ciało leżeć. Zresztą na żonę też się nie patrzyłem, tylko widziałem ją bardziej kątem oka. Skupiłem się bardziej na babci, bo to mnie zdziwiło, że dopiero umarła, a tutaj stoi. Tym bardziej, że babcia no miała nowotwór generalnie wszystkiego. Organizm był cały zaatakowany i przed samą śmiercią no, wyglądała nie za fajnie. A jak przyszła do mnie, to tak jak jeszcze sprzed choroby, czyli tak jeszcze, no wiadomo, przed chemioterapią, no to człowiek inaczej wygląda, więc i włosy całe, i ubrana była tak, jak właśnie ona lubiała. Była po prostu jeszcze jakby sprzed choroby, tak mi się ukazała sprzed choroby, tak z tej swojej ładnej postaci. Nie już jak była chora, jak już wyglądała nie za fajnie, tylko jeszcze właśnie z tej postaci, kiedy jeszcze była jakby zdrowa.
No to też jest taki element, który się często przejawia w historiach o kontaktach ze zmarłymi, że osoba już fizycznie nieżyjąca pojawia nam się w takiej jakby wersji, w jakiej najlepiej się czuła, tak? W przypadku babci na przykład może to być wersja jej sprzed tej choroby.
I dokładnie tak było. I to jeszcze właśnie w takich swoich ulubionych ubraniach była. Taką stylówkę miała, jak sobie najbardziej lubiała rzucać. To właśnie, to też jest ciekawe, że jak właśnie w tym momencie, kiedy ją widziałem, to ona była w takiej stylówce, a nie właśnie w tych ostatnich dniach, kiedy już za fajnie nie wyglądała.
No a tutaj też mówi się, że zmarli jakby tworzą sobie swój własny tam świat w tych zaświatach, tworzą jakby myślami swoje takie środowisko, no i tworzą też, jakby w pewnym sensie tworzą również samych siebie, tak jak będą się przedstawiać swoim bliskim, jak będą wyglądać, jak będą reagować i tak dalej. Także no to znajduje też potwierdzenie w wielu relacjach, choćby w tej, którą pan tutaj przytoczył. A pan się interesował wcześniej tematami typu OB, LD i tak dalej? Czy to jakby...
Powiem szczerze, że w ogóle pojęcie OB to usłyszałem dopiero jakieś półtora roku temu, właśnie trafiając na Radio Paranormalium na YouTubie. I dopiero usłyszałem o tym pojęcie OB, więc ogarnąłem, że chyba mnie to spotkało właśnie. I troszkę się zacząłem tym bardziej interesować. Między innymi właśnie dlatego zdecydowałem się na kontakt, bo no, jak zacząłem z audycji Mówił o Świadkowie słuchać, to po prostu niektóre historie mnie zaczęły wywalać z butów i tak postanowiłem i ja mówię, zadzwonię, może kogoś zainteresuje moja historia.
Czyli pan, krótko mówiąc, trafił na to, na te informacje, na treści związane z OB, próbując aktywnie zrozumieć własne doświadczenia, tak? Tak jak wielu osobom się to już trafiło.
Tak jest, szukając gdzieś właśnie jakichś takich podobnych zeznań, to trochę źle brzmi, relacji.
Spowiedzi paranormalnych, o.
Właśnie o to chodzi, bo mówię, jak tą sytuację miała 20 lat temu miejsce, więc jeszcze internet to raczkował wtedy. Więc generalnie nie było możliwości weryfikowania tego na bieżąco. No właśnie, już prawie 2 lata temu był u mnie dziadek we śnie, tylko to był sen. I od tamtej pory no mam takie... ciąg wydarzeń, które mam wrażenie, że dzieją się po coś, wszystko się robi systematycznie, wszystko się wydarza, no aż się dziwię, że to się tak dzieje i między innymi rozmowa z panem Poniemarku jest jednym z takich sytuacji, które właśnie się zdarzyły, bo pierwszy raz jak trafiłem na Radio Paranormalium, gdzieś tam zacząłem go słuchać audycji, nigdy nie sądziłem na przykład, że będę miał możliwość osobiście z panem porozmawiać, co jest dla mnie wielką przyjemnością i to jest właśnie taki w moim mniemaniu kolejny przykład, że to gdzieś etapami się wszystko się dzieje po coś. To, że właśnie dzisiaj rozmawiamy, to jest jakby w moim mniemaniu ten kolejny etap w moim życiu, który dzieje się po coś i chyba tą historię właśnie po to się dodzwoniłem, udało mi się dodzwonić z panem porozmawiać, żeby przedstawić właśnie ją na Radiu Paranormalium, żeby właśnie pan jako specjalista od takich rzeczy mógł też jej wysłuchać, jako właśnie jednej z historii, bo wiadomo, to dla niektórych, którzy słuchają opowieści ludzi, to są po prostu historie, że ktoś tam sobie coś opowiadał, a dla niektórych są to po prostu relacje i są to jakby dowody. Powiem panu najbardziej, która audycja mi utknęła w głowie i dlatego właśnie zdecydowałem się zadzwonić, to jest taka audycja Umierałem 17 razy bodajże, o panu Hunt chyba gdzieś tam w Stanach i opowiadał, co się stało, jak miał tam wypadek i jak go tam wybudzali i tego historię, powiem panu, że jak tego słuchałem, to ciarki przechodziły mi przez całe ciało, mało mi momentami z butów nie wywalało, jak naprawdę ludzie przeżyli jakieś historie, że ta moja, która mi się wydawała kiedyś naprawdę jakąś historią wielką, opuszczenie ciała, przechodzenie przez ściany, w ogóle było to dla mnie coś niesamowitego. To jak posłuchałem tego człowieka, to moja historia się wydaje taka malutka po prostu przy tym.
No, w porównaniu z tymi innymi historiami to rzeczywiście może się wydawać malutkie, no ale dla osoby, która sama czegoś takiego doświadcza, to jest jednak coś spektakularnego. Ja pamiętam, co się ze mną działo, jak doświadczałem, jak kiedyś w 2016 roku w trakcie medytacji odprowadziłem do światła przedwcześnie zmarłą przyjaciółkę. Dowiedziałem się w ogóle pół roku po fakcie. Coś takiego było, że jak już w momencie, jak się dowiedziałem o tym od jednego z jej bliskich, dostałem do głowy taką jakby informację, takiego jakby SMS-a do głowy, że ona potrzebuje pomocy, takie jakby wołanie, że nie przeszła na drugą stronę tego słynnego tunelu ze światełkiem i że trzeba jej w tym pomóc. No więc swoimi umiejętnościami tam pomogłem. To jest w ogóle metoda taką metodę zastosowałem opartą na tym, czego uczył Bruce Moen i czego uczy Paweł Byczuk, jeden z uczniów Moena. I no, po tym nastąpił taki wysyp różnych znaków ze światów, jakieś informacje, które na temat przyjaciółki, które się okazały no, mieć bardzo dużo wspólnego ze stanem faktycznym, na przykład motyw z białym kotem. Się okazało, że biały kot towarzyszył jej przez jakiś czas w życiu. Właściwie to chyba nawet dwa koty, bo ostatnio patrząc na jej starego fotobloga odkryłem jeszcze jednego białego kota, także może chodziło, nie wiem już o którego chodziło, na pewno o któregoś z nich. Dużo było takich sytuacji, gdzie mnie przestrzegała na przykład przed czymś, co się miało wydarzyć w niedalekiej przyszłości, na przykład przed atakami hakerskimi na Radio Paranormalium, też coś takiego było. Także no, w porównaniu z innymi historiami, ta moja historia z przyjaciółką i jeszcze z paroma innymi osobami, to też takie małe historie, nic spektakularnego, ale jednak dla mnie osobiście to było coś. to było coś dużego.
Wiadomo, jak się samemu coś przeżyje, to jednak człowiek ma własne emocje i wtedy reaguje własnymi emocjami, nie odbiera emocji innych, to może sam tego... No to jest zawsze tak, jak się czegoś dotknie, spróbuje, to się wtedy wie. Kwestia jest tego, żeby, myślę, w ogóle ludzie, żeby zrozumieli, że jest ten świat, który jest razem, istnieje razem z naszym światem, tylko że to niestety nauka nie pozwala. Jak to ktoś pięknie powiedział, noble zostały rozdane, no i teraz już się bawimy w tej piaskownicy, którą sobie stworzyliśmy. Ale myślę, że i tak to chyba głównie dzięki internetowi idzie takie przebudzenie wśród ludzi i jest coraz więcej informacji, właśnie coraz więcej takich świadectw ludzi, którzy opowiadają swoje historie i to myślę, że za jakiś czas stanie się naturalną rzeczą, że ludzie będą takich rzeczach opowiadać. Też jest problem taki, że niektórzy ludzie, nawet jeżeli im się przytrafi jakaś taka sytuacja, to ich mózg nie potrafi tego pojąć i oni to wypierają z siebie. To jest na przykład mojej żony, która nie jest tego typu człowiekiem, która tak wypiera. Ona kiedyś, jak była mała, opowiadała, że widziała UFO. Widziała obiekt, który wyleciał z nad stodoły, zatrzymał się, wisiał chwilę. Ja cały czas próbuję, żeby ona mi o tym opowiedziała, ale ona mnie... Oj, to już nie pamiętam, dawno było takie, ma odepchnięcie. Czuję, że ona w ogóle nie chce o tym rozmawiać, bo jej mózg nie potrafi tego po prostu sobie ułożyć w głowie tym, co ona ma tam już zaplanowane. I to jest właśnie ten problem u sporej części, myślę, ludzi. Gdy się te kraty w wyobraźniach ludzi porozwalają, to być może wtedy będą mogli też dostrzegać więcej, co ich otacza.
U wielu ludzi bardzo mocno przeszkadza właśnie w przegryzieniu się z tym paranormalnym tematem wyznawanym przez nich system przekonań, ich światopogląd, tak? Widzą coś, doświadczają czegoś, ale nie są w stanie zaakceptować tego jako fakt, tylko dlatego, że to stoi w wyraźnej dychotomii względem tego, co oni tam sobie wyznają. No też u wielu osób jest coś takiego, że też świadomość tak naprawdę nie wie, do czego niektóre zjawiska obserwowane, doświadczane przypisać, tak? Jeżeli ich pamięć, jeżeli ten ich bank pamięci nie pozwala na skategoryzowanie odpowiednie zjawiska, czy też w ogóle na zinterpretowanie tego, to pozostaje ukryte. Do momentu, gdy na przykład taka osoba ogląda sobie telewizję, czy coś czyta i widzi na przykład wizerunek szaraka, czy wizerunek jakiejś innej istoty, która ją odwiedziła, czy też, nie wiem, scenę przypominającą to, czego doświadczyła, wtedy dopiero ta klapka w głowie się otwiera i jakoś tak to wspomnienie powraca.
No coś w tym jest, to jest na przykład, też ma duży wpływ na to religię mają. To jest, nie wiem, taki można przykład objawień fatimskich podać, gdzie ewidentnie Kościół zawłaszczył sobie to zjawisko, bo dzieci nie opowiadały o Matce Boskiej, tylko o pięknej pani. Dopiero Kościół sobie to zinterpretował jako Matkę Boską i całą tą sytuację jako cud właśnie Matki Boskiej, no ale w rzeczywistości tam się zupełnie inne rzeczy działy.
No tak, można to tak powiedzieć. To w ogóle o tych objawieniach można długo dyskutować, całą praktycznie noc. No, bo to jest dosyć szeroki temat. Zresztą ilość materiałów, jakie Piotr Cielebiaś z Arturem Wójtowiczem na kanale UFO Historie na ten temat już opublikowali, świadczą lepiej o tym, że to jest bardzo szeroki temat. Także może go już dzisiaj...
Nie wchodźmy w to, bo to jest...
Nie wchodźmy w to, bo to jest po prostu...
Wiązkie bardzo.
Tak.
Tak jest. No mówię, ja wiem, co przeżyłem, nie wstydzę się tego, więc wręcz jestem dumny z tego, co przeżyłem, bo to jest dla mnie świadectwo tego, że jest coś więcej niż tylko ten świat tutaj. Więc mówię, ja się nie wstydzę tego.
I to już wszystkie historie przygotowane do dzisiejszego odcinka. Przygotowuję jeszcze do emisji jedną obszerną rozmowę, również poświęconą doświadczeniom poza ciałem. Aczkolwiek ze względu na to, że mój rozmówca oprócz przytoczenia kilku historii bardzo mocno położył nacisk na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi OB i zwiedzania w tym stanie innych światów, postanowiłem opublikować to nagranie w ramach cyklu Rozmowy poza ciałem. Być może część z Państwa pamięta ten niezwykle ciekawy podcast prowadzony on dziś przez Zbyszka Mrogałę. Obecnie co parę lat pojawiają się odcinki przygotowywane przeze mnie. Mam jednak nadzieję, że kiedyś jeszcze Zbyszka usłyszymy. Nie wiem, na kiedy uda mi się ten nowy odcinek przygotować, śledźcie jednak kanał Radia Paranormalium na YouTube oraz archiwum MP3, bowiem planuję to nagranie opublikować jak najszybciej po jego zmontowaniu. A tymczasem to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Mówią Świadkowie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dziś historiach. A jeśli macie jakieś swoje zdarzenia, którymi chcielibyście się podzielić, zapraszam do kontaktu. Przypominam również o najnowszym numerze czasopisma Nieznany Świat oraz o kanale tego miesięcznika na YouTube, gdzie w ostatnim czasie pojawiły się nagrania z Nocy Księgarni, w tym niezwykle interesujące spotkanie z Anną Ostrzycką-Rymuszko i Tomaszem Agatonem Czarnawskim, poświęcone głównie rozważaniom Bernarda Jakobiego i jego świeżo wydanej na naszym rynku książce pod tytułem Dlaczego jesteśmy na Ziemi. Zachęcam również do odwiedzenia kanałów Piotra Cielebiasia UFO Historie oraz Marka Żelkowskiego Wehikuł Wyobraźni, gdzie znajdziecie dużo fascynujących materiałów, również tych zahaczających o OB oraz poświęconych kontaktom ze zmarłymi. Nie zapomnijcie również zajrzeć na stronę Radia Paranormalium www.paranormalium.pl, gdzie oprócz artykułów i pełnego archiwum podcastów znajdziecie też czata i forum dyskusyjne, na których bez skrępowania można dyskutować z dala od cenzorskich macek wielkich sieci społecznościowych. Mówił do Państwa Marek Sękiewelios. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia już niebawem w kolejnych audycjach Radia Paranormalium. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Oto nasze numery telefonów. Stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl, radio.paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach lub Skype'ie nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a lub nagrania wiadomości głosowej. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych bądź z zagranicy prosimy ponadto o podanie głosowo numeru, na który mamy oddzwonić. Z każdym z Państwa umawiamy się na rozmowę indywidualnie. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Czekamy również na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Można również skorzystać z zakładki Kontakt na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl. www.paranormalium.pl. Wszystkim naszym rozmówcom i korespondentom gwarantujemy pełną anonimowość. Sięgnij już dziś po Nieznany Świat, najstarsze polskie czasopismo poruszające tematy z pogranicza nauki. Artykuły o tematyce paranormalnej, ezoterycznej, ufologicznej i nie tylko. Nieznany Świat. Miesięcznik dostępny w punktach prasowych na terenie całej Polski oraz w wersji elektronicznej na platformie nexto.pl. Nieograniczona przestrzeń do nieskrępowanej dyskusji na tematy paranormalne, ezoteryczne i nie tylko. Forum Radia Paranormalium. Dołącz do nas na forum.paranormalium.pl.